Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Z Ewangelii według świętego Mateusza.
Oto historia, jak nakaz misyjny Jezusa Chrystusa był wcielany w życie.
Aż po krańce świata.
W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. Narodzinom II Rzeczypospolitej towarzyszyły jednak trudne realia kraju zrujnowanego wojną i zaborami.
Mimo niełatwych początków, coraz bardziej wzrastał udział Polaków w misyjnym zaangażowaniu Kościoła. Pod koniec okresu międzywojennego na misjach pracowało już 263 kapłanów i braci oraz 210 sióstr zakonnych pochodzących z Polski.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Do rozwoju ruchu misyjnego w odrodzonej Polsce przyczynił się arcybiskup Edmund Dalbor, kardynał i pierwszy prymas w wolnym kraju. W archidiecezjach gnieźnieńskiej i poznańskiej założył Związek Misyjny Kleru i Duchowieństwa, a dla osób świeckich Towarzystwo Misyjne. Kardynał Dalbor troszczył się także o wychowanie w duchu misyjnym dzieci, co wpłynęło na rozkwit działalności dzieła Świętego Dzieciństwa Jezus.
W efekcie ożywienia ruchu misyjnego w ojczyźnie coraz więcej rodaków udawało się do pracy ewangelizacyjnej. Możemy wyróżnić szczególnie cztery typowo polskie tereny misyjne w okresie lat międzywojennych. Są to misja jezuicka w Rodezji Północnej, misja księży misjonarzy w Chinach, misja Bernardynów w Mandżurii i na Sachalinie oraz misja ojca Maksymiliana Kolbe w Nagasaki.
Rodezja Północna była pierwszą misją powierzoną przez Stolicę Apostolską wyłącznie misjonarzom z Polski. Została zapoczątkowana już w 1912 roku, a jej pierwszym przełożonym był ksiądz Apoloniusz Kraupa. Misja w Rodezji Północnej cieszyła się stałym dopływem personelu. W latach 1920-1925 przybyło 12 nowych misjonarzy z Polski, a w następnym dziesięcioleciu dalszych 18 jezuitów. Corocznie udzielano chrztu około 1000 osobom.
W 1927 roku bardzo rozległa terytorialnie misja polska odstąpiła część swego obszaru misjonarzom innych narodowości. Równocześnie misję przemianowano na prefekturę apostolską, której ordynariuszem został ksiądz Bruno Wolnik. W 1950 roku wyrósł z niej najpierw wikariat apostolski, a następnie archidiecezja Lusaka i metropolia północnej Rodezji, na czele której stanął polski jezuita Adam Kozłowiecki, więzień obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Dachau.
Udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Z polecenia papieża Piusa XI pracę w Chinach rozpoczęli misjonarze świętego Wincentego a Paulo. W 1929 roku przybywa tu pierwszych sześciu Polaków tego zgromadzenia, a wśród nich przyszły biskup Szuntech, ksiądz Antoni Górski. Misjonarze szybko zauważyli, że jedynym sposobem duchowego dotarcia do Chińczyków jest działalność charytatywna. Dlatego otwierają szpital, w którym pracuje znany okulista, ksiądz doktor Wacław Szuniewicz.
Ten znakomity lekarz chorób dziecięcych wstąpił do zgromadzenia księży misjonarzy w Krakowie, a po święceniach udał się do Chin, gdzie organizował przychodnie i szpitale oraz przeprowadzał setki kursów dla pielęgniarzy. Dzięki udanym operacjom zyskał sobie opinię wręcz cudotwórcy. Lekarstwa dla szpitala dosyłano w dużej mierze z Poznania, gdzie centrala misyjna współpracowała z profesorem Uniwersytetu Poznańskiego, doktorem Adamem Wrzoskiem. W dowód uznania ksiądz Szuniewicz został mianowany dyrektorem generalnym wszystkich szpitali katolickich w północnych Chinach.
Pracę misyjną w państwie środka podejmowali Polacy należący także do innych zakonów. Działali tu m.in. dominikanie i werbiści. Wśród tych ostatnich warto wymienić pochodzącego ze Śląska ojca Franciszka Białasa, który założył katolicki Uniwersytet Fuzhen w Pekinie oraz czasopismo i instytut sinologiczny Monumenta Serica. W Chinach pracowali także jego współbracia, ojciec Augustyn Zmarzły i ojciec Ludwik Gołąb.
Najwybitniejszą polską i katolicką placówką na Dalekim Wschodzie była parafia harbińska w Mandżurii, która liczyła 5000 wiernych. Miasto to zostało założone przez Rosjan w związku z budową kolei wschodniochińskiej i było miejscem pracy wielu zesłanych Polaków. W Harbinie powstało gimnazjum polskie i przez pewien czas istniało nawet niższe seminarium, przeniesione tu z Władywostoku. Proboszcz parafii harbińskiej redagował Tygodnik Polski. W duszpasterstwie, oprócz kilku polskich kapłanów, pracowały także polskie siostry zakonne.
W 1924 roku administratorem wikariatu apostolskiego Syberii z siedzibą właśnie w Harbinie został franciszkanin ojciec Gerard Piotrowski, wcześniej gorliwie apostołujący w Chinach. Po 5 latach polecono mu zorganizowanie nowej placówki w Japonii, na wyspie Karafuto, noszącej też nazwę Sachalin. W Japonii pracował już inny franciszkanin, ojciec Angelus Kowarz, który został wysłany na Sachalin, by zaopatrywać potrzeby duchowe garstki Polaków, a jednocześnie rozwinąć misję wśród kolonistów japońskich. W 1932 roku Sachalin z 560 katolikami stał się niezależną prefekturą apostolską Karafuto.
Uczcie zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
Ciekawą misją ze względu na metodę ewangelizacji była misja franciszkanów konwentualnych w Nagasaki. W 1930 roku przybył tu ojciec Maksymilian Maria Kolbe wraz z 4 braćmi zakonnymi, aby założyć japoński niepokalanów. Placówka była całkowicie zależna od prowincji polskiej i polskiego społeczeństwa katolickiego. Ojciec Kolbe podchodził do sprawy misji w sposób oryginalny. Opierał ją na mocnej podstawie ideowej i wytyczał jej nowoczesne metody. Podstawą apostolstwa było hasło „Niepokalana celem, ubóstwo kapitałem”. Jako główne środki apostolskie ojciec Maksymilian obrał prasę i wychowanie tubylczych misjonarzy. Już w miesiąc po przyjeździe do Nagasaki ukazuje się po japońsku pierwszy numer Rycerza Niepokalanej. Placówka rozwija się dynamicznie. W chwili rozpoczęcia II wojny światowej liczy 25 misjonarzy.
Wybuch bomby atomowej w Nagasaki przeżył towarzysz ojca Maksymiliana, brat Zenon Żebrowski, zwany potocznie przez Japończyków Białym Dziadkiem. Po wojnie zajął się opuszczonymi dziećmi i zbierał je w sierocińcach. W kilku miastach założył tak zwane miasta mrówek, w których wsparcie i opiekę znajdowali najbiedniejsi. Szczególną sympatią darzyła go prasa, a rząd przydzielił mu bezpłatny bilet na środki komunikacji w całym kraju. Już za życia nazywano go świętym. Po 52 latach pracy w Japonii zmarł 24 kwietnia 1984 roku.
Cykl audycji Aż po krańce świata dla Radia Watykańskiego przygotowuje ojciec Andrzej Miotk, a realizuje ojciec Andrzej Danilewicz, werbiści.